Zaprasza Joanna Komolka.
Gościem Radia Z dzisiaj Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, rekordowa liczba zakażeń. Tylko wczoraj, przedwczoraj łącznie ponad 3000 osób, które zakaziły się koronawirusem. Zmarło łącznie 55 osób. Prezydent i rząd uspokajają, mówią, mamy wszystko pod kontrolą. A czy pan jest w stanie zagwarantować i postawić na szali swoje nazwisko i stanowisko i powiedzieć tak, mamy to pod kontrolą?
Znaczy, wie pani, to jest bardzo trudne pytanie, czy jestem w stanie. Robię wszystko, żeby być wiarygodnym, żeby opierać się na wiedzy, na dobrych prognozach, żeby nie tracić czasu, żeby być przygotowanym do sytuacji, którą jednak przewidywaliśmy. Jak chcę w sposób jednoznaczny powiedzieć, że wiedzieliśmy, że 1 września, a zaraz po wakacjach przystąpimy do naszych normalnych działań. Wrócimy do pracy, dzieci wrócą do szkoły, wrócimy do normalności i przewidywaliśmy taką sytuację, że mniej więcej do 15 października będziemy mieli wzrost osób zakażonych.
Ale czy udaje się epidemię w Polsce państwu kontrolować? To jest podstawowe pytanie, które zadają sobie też i chcą zadać panu nasi słuchacze.
Tak. Podstawowe pytanie to jest tak, że na dzień dzisiejszy w Polsce nie brakuje respiratorów. Mamy ogromny, ogromny nadmiar. Jest około 100 ludzi na respiratorach w tej chwili. Przez cały czas pandemii było ich około 80, tyle było mniej więcej w czasie wakacji, czyli ten przyrost, mimo dość istotnego przyrostu zakażonych, nie jest specjalnie duży. Jest to związane także z naturalnym przebiegiem choroby, co jest niezwykle ważne, bo tak możemy monitorować nasze przygotowanie i nasze zasoby, ile osób potrzebuje takiej istotnej, zmedykalizowanej pomocy, ile jest pod respiratorami, czy brakuje nam łóżek szpitalnych, czy jest brak dostępu do opieki zdrowotnej. Analizujemy sytuację i za każdym razem możemy podejmować decyzje odpowiednie do czasu, zapadalności i do prognoz.
Jeżeli panie profesorze, a nie boją się państwo właśnie...
Przetransformujemy
nie boją się państwo, że może tych łóżek zabraknąć, bo szpitale, zresztą przed chwilą słyszał pan to w wiadomościach, już alarmują, że te jednoimienne są w ponad 90% przepełnione w niektórych miastach oczywiście, że brakuje
oczywiście
też personelu
powoli. Proszę pamiętać o tym, że działamy jako administracja zespolona. Od tego są wojewodowie, którzy prowadzą niezwykle precyzyjne analizy zapotrzebowania. No także mają analizy prognostyczne, które dostają zresztą od Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Czyli pan jest w stanie zagwarantować, że tych łóżek covidowych
pani
i respiratorów nie zabraknie?
Ja jestem w stanie zagwarantować, że rząd zrobi wszystko, żeby łóżek nie zabrakło i będą... Oczywiście można zmieniać szpitale i dedykować je wyłącznie osobom z COVID-ami. Natomiast proszę też pamiętać o tym, że mimo dużej ilości zakażeń mamy w tej chwili taką sytuację, że jednak większość pacjentów ma przebieg bezobjawowy, prawda? W związku z tym oni nie wymagają w tej chwili medykalizacji.
I tak panie profesorze,
prawdopodobnie będzie to się utrzymywało. Tak jest zresztą na całym świecie. Proszę, to jest niezwykle ważne, dlatego że my się musimy porównywać z całą Europą. To jest pandemia, która dotyczy całego kontynentu i tak naprawdę całego świata. W związku z tym my jesteśmy w tej chwili na 24. miejscu, jeżeli chodzi o zapadalność. Mamy nieco poniżej 30 zakażonych pacjentów w ciągu 14.
No tak, tylko czy możemy, panie profesorze, czy może...
A nasi sąsiedzi mają prawie 10
tak,
razy
tylko,
więcej.
Panie profesorze, my wykonujemy 23 tysiące, 24 tysiące testów na dobę, a nasi sąsiedzi i inne państwa Unii Europejskiej wykonują ich na przykład 100 tysięcy.
Każdy ma inną strategię wykonywania testów.
Więc nie wiem, czy porównywanie adekwatne.
Jest to adekwatne, dlatego że my wykonujemy to zgodnie z pewnymi standardami. Wykonujemy te testy u pacjentów, którzy mają objawy i dzieje się to w większości europejskich krajów. Mamy zresztą bardzo dużą trafność, czyli widać, że lekarze opieki podstawowej działają naprawdę skutecznie, ponieważ trafność jest prawie 2 razy większa w tej chwili niż była do tej pory. Mamy zupełnie inny charakter tej epidemii w Polsce. Ona ma w tej chwili już charakter istotnie rozproszony. Jest znacznie mniejsza liczba ognisk. Proszę pamiętać, co się działo na początku wakacji. No tak. Mieliśmy Śląsk, później mieliśmy Małopolskę, duże zakłady pracy. Tam robiliśmy badania przesiewowe, a w tej chwili, no w związku z tym, że epidemia się zmienia, także nasza wiedza na temat wirusa się zmienia, wiedza na temat rozprzestrzeniania się, na temat jego zjadliwości, no myślę, że reagujemy w sposób taki, jak powinniśmy
panie
reagować.
Profesorze, ale panie profesorze, ja chciałam jeszcze o jedną rzecz zapytać, ponieważ pracownicy sanepidów w kraju, czyli osoby, które panu podlegają, mówią też wprost, że to, że tak jak pan powiedział, ta pandemia jest rozproszona i często pacjenci nie są w stanie powiedzieć, gdzie mogli się zakazić, w którym momencie, no to tak naprawdę opanowanie i zapanowanie nad tym wydaje się być trudniejsze, bo nie są w stanie wskazać, w którym miejscu i kiedy byli i z kim i kiedy byli i kogo mogli zakazić.
Oczywiście, że jest to trudniejsze, ale byłoby to znacznie łatwiejsze, gdyby wszyscy słuchacze Radia Z zaraz po naszym programie zaaplikowali sobie w swoich telefonach aplikację Protego Safe. To będzie znacznie, znacznie łatwiejsze. Wtedy będziemy mieli tracing, czyli będziemy śledzić osoby zakażone i wtedy na pewno będzie nam łatwiej. Także my sami możemy sobie pomóc. Zresztą bardzo dziękuję, bo każda moja wypowiedź to jest działanie edukacyjne. Jestem głęboko przekonany, że przede wszystkim w tej chwili musimy zachować dość istotny spokój i odpowiedzialność. A spokój i odpowiedzialność to są rozważne ruchy, czyli po raz kolejny będę o tym mówił. Maseczki, dezynfekcja, dystans i to, co jest bardzo, bardzo ważne, pamiętanie o innych, ponieważ my przestaliśmy pamiętać o innych. To, że mamy ogromną liczbę pacjentów bezobjawowych, to świadczy o tym, że musimy mieć świadomość, że jesteśmy dalej groźni, mimo że jesteśmy bezobjawowi. Mamy wynik dodatni, mamy się zachować niezwykle odpowiedzialnie, ponieważ mamy swoich bliskich, mamy osoby, które są przewlekłe chore, mamy osoby, które są najbardziej zagrożone. I o nich mamy pamiętać.
Panie profesorze, ale pan mówi o tym maseczki, dystans, dezynfekcja. A jest pan w stanie wytłumaczyć naszym słuchaczom, dlaczego do tej pory prawo, które państwo skonstruowali, które ma te zalecenia wprowadzać, obostrzenia wprowadzać, jest skonstruowane w taki sposób, że tak naprawdę każdy sąd podważa nakładane kary. W związku z tym też jest taka reakcja ze strony, nie wiem, właściciela sklepu, pani, która obsługuje, że ona nie będzie zwracała uwagi, że klient w sklepie nie ma maseczki, ponieważ ona tego mandatu się nie boi, bo w razie czego to i tak sąd tę karę uchyli.
To znaczy, najbardziej istotna w działaniach inspekcji sanitarnej jest edukacja. Jeżeli mamy odpowiedzialne społeczeństwa, takie mamy, jeżeli używamy odpowiednich argumentów opartych na wiedzy, o naszym doświadczeniu, pokazujemy istotne zagrożenia, to tak naprawdę to prawo nie jest specjalnie istotne według mnie. Ludzie chcą omijać prawo, bo czasami to lubią, mają poczucie niezależności.
Ale może można skonstruować prawo tak, żeby nie dało się go ominąć.
Być może można je tak skonstruować, tylko proszę o tym pamiętać, że później trzeba egzekwować. Najbardziej istotne jest jednak to, żebyśmy egzekwowali i działali w taki sposób, żeby ludzie mieli poczucie, że mają pewien obowiązek, nie wynikający z zapisów prawnych, ale z ich sumienia, wartości, które wyznają. I to jest dla mnie najbardziej istotne.
No tak, tylko że wie pan, panie profesorze, panie ministrze, tylko przykład idzie z góry. Pan widzi, co dzieje się w Sejmie, w Senacie. Pan widzi także polityków, którzy spotykają się, nie zachowując żadnego dystansu, bez maseczek. I tak było i w kampanii wyborczej. Pan to również widział. I to jest nadal. W związku z tym przykład idzie z góry.
Znaczy ja myślę, że jest coraz lepiej, coraz większa liczba polityków zachowuje się w sposób naprawdę bardzo odpowiedzialny, noszą maseczki. Rzeczywiście przykład idzie z góry, ale myślę, że też za mało mówimy o tym, dlaczego noszą te maseczki. No może zbyt mało jest rozmów z lekarzami pracującymi w oddziałach zakaźnych, z anestezjologami, którzy muszą podłączać pacjentów pod respirator. Powinniśmy opowiadać ludziom dramaty, które wydarzają się w szpitalach z powodu ich nieodpowiedzialności. I to jest, myślę, najlepsza kwestia, która musi zaistnieć w naszej świadomości.
To też panie profesorze, rola ministra zdrowia, tak? Żeby o
tym mówić. Minister zdrowia robi tutaj niezwykle dużo. Minister zdrowia naprawdę robi niezwykle dużo. I oczywiście cały czas zajmujemy się także legislacją. Bardzo blisko, znaczy jestem oczywiście jednostką podległą panu ministrowi, pracujemy non-stop i pracujemy rzeczywiście w tej chwili przez od wielu, wielu miesięcy, nie szczędząc sił, żeby było mądrze, dobrze i żebyśmy także
państwo
nasze decyzje zmieniali. Oczywiście, że
no właśnie,
tak.
Przygotowałem państwo, bo taka zapowiedź była, że jednak będzie potrzeba zmiany, to o czym mówią lekarze, zmiany nieco taktyki, czy wprowadzenia pewnych obostrzeń, przynajmniej w tych strefach żółtych i czerwonych.
Tak.
Z czym one się będą wiązały, panie profesorze?
Jesteśmy do tego przygotowani i oczywiście za każdym razem będziemy to konsultować. To też trzeba wprowadzać w sposób niezwykle rozważny, nie drastyczny. Ludzie muszą się do pewnych rzeczy przygotować. to być może będzie ograniczenie liczby osób spotykających się na różnych rodzinnych uroczystościach, weselach, prawda, zmniejszenie liczby osób przebywających chociażby w restauracjach, tak jak robią to na całym świecie, bo w wielu krajach te restrykcje są już dość istotne. Proszę zobaczyć, co się działo w Izraelach. W Izraelu w tej chwili Wielka Brytania przystąpiła do takiej zmasowanej akcji jednak powrotu do restrykcji, które były wcześniej, a nawet ich zaostrzenia i częściowego lockdownu. My staramy się tego jednak nie robić, dlatego że, tak jak powiedziałem, my musimy wrócić do normalności, musimy rozwijać gospodarkę. Dzieci muszą się uczyć i socjalizować. My nie możemy pracować ciągle zdalnie. I to tylko od nas zależy, żebyśmy byli bezpieczni, jeżeli będziemy o tym pamiętać, że jest pandemia. Jak mantra, ta maseczka w środkach transportu miejskiego, maseczka w sklepach, wszędzie tam, gdzie się komunikujemy, maseczka na przerwie w szkole. No musimy po prostu mieć to już, żebym zapisane w naszych głowach i to po prostu zwyczajnie trzeba o tym pamiętać.
Panie profesorze, a te zmiany, o których pan mówił, te dodatkowe obostrzenia, które będą obowiązywały, pan mówi, w żółtej i czerwonej strefie pewnie, to rozumiem, że to też musi być wprowadzone w miarę szybko, żeby zadziałało.
To powinno być wprowadzone w miarę szybko.
Więc kiedy będzie wprowadzone?
Każdego dnia analizujemy zapadalność i analizujemy trend. W epidemiologii najbardziej istotny jest pojawiający się trend. Tak? Czy rzeczywiście liczba zakażeń rośnie nam szybko i musimy działać szybko. Kiedy to będzie? Wtedy, kiedy zobaczymy, że rzeczywiście mamy na przykład trochę większy problem z pacjentami, którzy są pod respiratorami. Analizujemy naturalny przebieg choroby. Ilu pacjentów wymaga zmedykalizowania? No i czy rzeczywiście w danym terenie, ponieważ to wszystko jest terytorializowane, zapadalność jest istotnie większa, szczególnie trend zapadalności.
A kiedy pan patrzy na Małopolskie, kiedy pan patrzy na Mazowsze, kiedy pan patrzy na Warszawę, to są te miejsca, które kwalifikują się do takich wprowadzenia takich zmian obostrzeń?
Duże skupiska miejskie, ale na razie edukacja i przypominanie o tym, że jesteśmy w okresie pandemii, że to, że używamy argumentów, ale przecież nikt z naszej rodziny nie umarł, tak? No ale to naprawdę porozmawiajcie z lekarzami, którzy muszą wypisać akty zgonu. Albo no ja nie znam nikogo, kto by chorował ciężko. No a ja znam. A ja znam bardzo wiele osób i one powinny w tej chwili występować ciągle w mediach i opowiadać, że to jest groźne. Co to znaczy mieć poczucie duszności i poczucie śmierci w momencie, kiedy nie może złapać się oddechu. Tak? Ten wirus jest groźny, ale naprawdę nie wszystko to jest prawo. Najważniejsze jest to, żebyśmy byli świadomi, a ta świadomość nie musi być zapisana w prawie, a później egzekwowana w sposób taki bardzo opresyjny. Ja nie wyślę wszystkich swoich inspektorów, chociaż oni tak naprawdę nie są moi, bo to jest administracja zespolona, żeby sprawdzać realizację zapisów. Policja musi się zajmować także innymi sprawami,
może
chociaż robi niezwykle dużo.
Ale trzeba
kontrolę,
żeby przynajmniej ograniczyć to, o czym pan mówi.
Tych kontroli było bardzo dużo ostatnio. My je cały czas zwiększamy. Współpracujemy niezwykle blisko z policją. Ale też mamy świadomość, że potrafimy zachować się w sposób naprawdę racjonalny. Proszę pamiętać o tym. 2 miliony ludzi kwarantannowanych i liczba tych, którzy nie stosowała się do zaleceń, była naprawdę znikoma. To jest naprawdę fantastyczne. My jesteśmy fantastycznym społeczeństwem, który w takich sytuacjach potrafi się zachować odpowiedzialnie. I teraz następuje kolejna taka sytuacja, kiedy trzeba zachowywać się odpowiedzialnie.
I stawiamy 3 kropki na razie. Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny, zostaje z nami. Ciąg dalszej rozmowy będzie na Radio ZPL i na naszym profilu na Facebooku. Zapraszam. Przypomnę, że gościem Radia Z jest Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny. Panie profesorze, bo ja chciałam jeszcze o jedną rzecz zapytać. Pan mówi, że państwo z tych prognoz, które państwo robią, spodziewają się, że te wzrosty, bo rozumiem, że pewnie te blisko 1600 to jeszcze nie jest najniższa liczba i należy się spodziewać, że one mogą być wyższe. Rozumiem, że to państwo prognozują, że zakończy się mniej więcej z połową października. A jeżeli na to nałoży się liczba chorych na grypę?
No to będziemy mieli oczywiście większy problem. My się tego problemu także spodziewamy, nie tylko grypy, ale także to jest sezon infekcji górnych dróg oddechowych. To są także zwykłe, tak zwane zwykłe przeziębienia. I wtedy musimy mieć po prostu wydolną opiekę zdrowotną, głównie opiekę podstawową. Także trzeba pamiętać o tym, że parę rzeczy się sprawdziło i one muszą być dalej realizowane. Oprócz takiego kontaktu twarzą w twarz z pacjentem, to jednak w tej chwili najważniejsza w sezonie infekcyjnym jest teleporada i racjonalne zachowanie. zacznijmy dbać o siebie. Proszę pamiętać o tym, że ten sezon, który się już w tej chwili rozpoczął, mamy początek jesieni, to także odpowiednie ubieranie się, warzywa 5 razy dziennie w trakcie dnia, wspólne ciepłe posiłki. No i to, co jest niezwykle ważne, to jest szczepienie.
No właśnie, ja o to szczepienie chciałam zapytać. Pan już się zaszczepił na grypę?
Jeszcze nie. Ja sobie zamówiłem szczepionkę w aptece.
A już ją pan dostał? Bo wie pan, że ich
jeszcze
po prostu nie ma.
Jeszcze jej fizycznie nie dostałem, ale wiem, że kolejne transze będą nadchodzić i tutaj czuwa nad tym moja małżonka, żeby ta szczepionka dla nas była jak najszybciej. Jesteśmy, w naszej rodzinie jest trójka lekarzy i my musimy być zaszczepieni najwcześniej. Musimy, dlatego że mamy być bezpieczni dla swoich pracowników.
Panie profesorze, bo chciałam zapytać o jeszcze jedną rzecz. To w jaki sposób rząd zamierza sobie poradzić z tym, że tych szczepionek jednak mimo wszystko no nie wystarczy dla tych, którzy będą się chcieli w tym roku zaszczepić, bo z jednej strony... Panie profesorze, tylko proszę mi dać skończyć. Z jednej strony są apele i słuszne o to, żeby się szczepić, a z drugiej strony państwo nie zapewnia tych szczepionek. Czy pana zdaniem to nie jest wina jednak leżąca po stronie rządu, który wcześniej nie zareagował po to, żeby te większe partie szczepionek zamówić?
Pani redaktor, rząd zrobił rzecz nadzwyczajną w tym roku. Pan minister Niedzielski, pan minister Miłkowski doprowadzili do sytuacji, że zagrożone grupy ryzyka, także pacjenci najstarsi, będą mieli dostęp do szczepionki, która została zakupiona i zamówiona przez Ministerstwo Zdrowia. Do tej pory nikt na taki pomysł nie wpadł.
Dobrze, ale kiedy będą mieli taką szansę się zaszczepić, bo na razie jej nie mają?
Jest jeszcze wrzesień. Ta szczepionka będzie systematycznie do Polski przyjeżdżała i będzie dostępna w najbliższych tygodniach. Szczepić się warto mniej więcej do końca stycznia. Nasz sezon grypowy z reguły jest to początek roku i później mniej więcej do marca, więc my jeszcze mamy trochę czasu, aczkolwiek proszę nie czekać. Jeżeli uda nam się kupić szczepionkę, to się zwyczajnie zaszczepmy.
Panie profesorze, ale czy to tak... Panie profesorze, tylko czy tak to powinno wyglądać, że tak naprawdę
tak
my przychodzimy...
No,
ale tak powinno wyglądać, że my musimy zrobić listy kolejkowe w aptekach po to, żeby się zaszczepić?
To znaczy te szczepionki przychodzą systematycznie, to jest związane z ciągiem produkcji. Szczepionki dostarczane do Polski są przez różne firmy i do tej pory rząd nie musiał takich szczepionek kupować, dlatego że nie było też zapotrzebowania. Rząd nie zajmuje się zakupem szczepionki, to jest komercyjny rynek, wolny, otwarty rynek, gdzie ludzie mają swój własny wybór. Do tej pory Polacy nie korzystali z dobrodziejstwa, jakim jest dostępna szczepionka. W zeszłym roku 100 tysięcy dawek zostało zmarnowanych. W związku z tym nie jesteśmy atrakcyjnym rynkiem dla firm produkujących szczepionki, bo jeżeli Brytyjczycy zaszczepili się w zeszłym roku w 60% i jest to jeszcze większy naród, to znaczy, że oni są atrakcyjniejszym klientem dla firm szczepionkowych, które nie są produkujące szczepionki nie są to instytucje charytatywne. Tutaj muszę powiedzieć, że sami jesteśmy w jakiejś mierze sobie winni, ale chcę powiedzieć także, że robiliśmy wszystko przez ostatnie lata, żeby wróciło zaufanie do szczepień, żebyśmy mieli wysoką wyszczepialność, żeby szczepionkosceptycy jednak byli w mniejszości, żeby ludzie ufali, że ta interwencja w zdrowiu publicznym, jakim jest zaszczepienie się, jest to najbardziej efektywna interwencja, jaka w ogóle jest w zdrowiu publicznym, czy generalnie w medycynie. To jest największe dobro dla nas w tej chwili.
Tylko wie pan, panie profesorze...
Mamy sytuację, że uwierzyliśmy w patogeny po prostu i ludzie myślą sobie tak, no jednak coś jest na rzeczy, zaszczepię się. Zaczęliśmy o tym bardzo dużo mówić. Inspekcja sanitarna i generalnie wszyscy ci, którzy zajmują się z szczepieniami ochronnymi, także profesjonaliści zdrowotni, no padli ofiarą swojego sukcesu. No nie mieliśmy
no tak,
chorób,
panie
bo byliśmy dobrze
tak, wyszczepieni. Panie profesorze, tylko nasi słuchacze pytają też o to. Wiemy, że w poprzednich latach było jak było i ten procent Polaków, którzy chcieli się szczepić i szczepili się przeciwko grypie, był zdecydowanie za niski, bo to trzeba powiedzieć wprost. Niemniej jednak, przynajmniej od początku roku, a od marca to już na pewno, wiemy, że i państwo, i rząd, i Ministerstwo Zdrowia wiedzą, że to zapotrzebowanie będzie większe. Bo już wtedy były informacje, państwo też o tym głośno mówi, że trzeba będzie jesienią szczepić się na grypę. Czy naprawdę nie można było zrobić czegoś, żeby zabezpieczyć większą liczbę szczepionek,
redaktor,
co zrobiły inne kraje?
A dlaczego pani mówi, że nie można było zrobić? Zaręczam pani, że pan minister Miłkowski, który zajmuje się polityką lekową, jest niezwykle aktywny i cały czas prowadzone są rozmowy z firmami farmaceutycznymi, żeby do Polski trafiła większa liczba szczepionek. Także jest to w tej chwili priorytet dla pana ministra Niedzielskiego, który od niedawna jest ministrem, który był kiedyś szefem NFZ i on doskonale wie, co to znaczy zaszczepiona populacja. Robimy wszystko, ja także biorę w tym udział, ponieważ rozmawiamy z firmami, żeby do Polski trafiła większa liczba szczepionek. No ale jest pytanie, no dobrze, dostarczymy wam szczepionki i ile znowu zostanie zmarnowanych, dlatego że nie zostaną kupione w aptekach. To jest komercyjny rynek. Proszę naprawdę pamiętać o tym, że rząd nie musi i nie może zajmować się wszystkim. My się zajmujemy w tej chwili głównie edukacją.
Tak, tylko że jesteśmy w specyficznej sytuacji.
Jesteśmy w takiej sytuacji, że robimy wszystko, żeby wrócił rozsądek, rozwaga i podejmowanie dobrych wyborów zdrowotnych, bo to jest ta kategoria. 100 tysięcy zmarnowanych dawek w zeszłym roku spowodowało to, że mamy kłopoty. I tych dawek nie zmarnował rząd. Proszę państwa, tych dawek nie zmarnował rząd. Zmarnowaliśmy je my, wszyscy ci, którzy nie zaszczepili się na grypę, chociaż były ogromne apele. Publicznie politycy się także szczepili. Ja także myślę, jestem osobą, która daje jednak przykład, ponieważ każdy ma swój wolny wybór. Pan prezydent ma swojego lekarza rodzinnego i to lekarze rodzinni...
Pan będzie namawiał prezydenta Andrzeja Dudę, żeby jednak w tym roku się zaszczepił?
Ja nie jestem lekarzem rodzinnym pana prezydenta.
Ale może pan zaapelować do polityków?
Staram się sam pokazywać i dawać przykład, że warto, że trzeba. Dla mnie jest to mój lekarski obowiązek, tak jak dla mojego syna, dla mojej żony. To jest ich lekarski obowiązek, żeby byli bezpieczni dla swoich pacjentów i w każdej wizycie pytali się, czy jest pan zaszczepiona na grypę, bo szczególnie w tym sezonie warto. To jest działanie dla wszystkich profesjonalistów medycznych.
Panie profesorze, chciałam zapytać jeszcze, bo trochę poruszyliśmy temat dotyczący szkół. Zwiększa się liczba zakażeń w szkołach, coraz więcej szkół przechodzi albo na zdalne nauczanie, albo na taki mieszany system w ogóle, bo tak naprawdę na kwarantannę poza uczniem, nauczycielem idzie też często cała rodzina na przykład ucznia, więc tych osób na kwarantannę
pani przybywa. Redaktor.
Czy pana zdaniem coś można jeszcze poprawić? Bo jak rozumiem, nie ma planów takich, żeby szkoły wróciły do pełnego zdalnego nauczania.
Mam nadzieję, że nigdy takich planów nie będzie, ponieważ szkoły, dyrekcje szkół, nauczyciele, rodzice, a także uczniowie zdają ten egzamin znakomicie. Oczywiście, że mamy zakażenia w szkołach. Spodziewaliśmy się tego, ale to nie jest główny powód transmisji rozproszonej. I z tego jesteśmy niezwykle dumni. Czyli w szkołach jest naprawdę nieźle.
A co jest głównym powodem, panie profesorze? W takim razie.
To są zgromadzenia, to są różnego typu spotkania rodzinne, towarzyskie, to są wesela. Chociaż teraz z weselami mamy już nieco lepszą sytuację, chociaż myślę, że szeroka edukacja i prośba, żeby nie zapraszać zbyt dużej liczby gości, spowodowała to, że tych transmisji pochodzących z wesel, tych ognisk weselnych jest mniej. Ale generalnie my po prostu robimy zakupy, wchodzimy do sklepów, często zapominamy nawet o tej maseczce, mając jednak dobre intencje, no po prostu zwracajmy sobie uwagę. To jest transport publiczny, chociaż tutaj też nie ma specjalnie dużej liczby zakażeń, ale jak to się wszystko zacznie kumulować, ten powrót do normalności, to nasze socjalizowanie się, to jest właśnie przyczyna rozprzestrzeniania się wirusa. Zresztą dokładnie tak samo jest w całej Europie. Proszę zobaczyć, że i tak mamy dość szczęśliwą sytuację. Gdybyśmy zobaczyli zapadalność na przykład w Hiszpanii, która jest na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu są w tej chwili Czesi. I to jest bardzo ciekawe.
Bardzo blisko zresztą nas.
Bardzo blisko z nas. Oni rzeczywiście ogłosili ogromny sukces. W Czechach przez wakacje w sklepach nie można było spotkać ludzi w maseczkach. To było dla wszystkich dość mocno szokujące. Myśmy sobie nie pozwolili jednak na to. Myśmy jednak te nasze restrykcje, niespecjalnie istotne, cały czas utrzymywali i wiedzieliśmy, że może nastąpić wzrost zakażeń. Czesi tak nie postąpili. Jednak sam pan premier Babiš o tym opowiadał, że rzeczywiście popełnili istotny błąd decyzyjny. Pan minister zdrowia Czech podał się do dymisji w zeszłym tygodniu. My jesteśmy cały czas jednak bardziej pryncypialni. No i myślę, że także prowadzimy jednak dość istotną akcję edukacyjną, nawet dzisiaj na antenie. No jednak ja bardzo proszę, żeby wszystkich, którzy oczywiście dzisiaj powinni wyjść na spacer, bo spacery są także niezwykle zdrowotne, wchodząc do jakiegoś miejsca zamkniętego, jednak mieli maseczkę i na spacerze maseczka też musi być w kieszeni, wtedy kiedy na przykład się gromadzimy. I to jest najbardziej istotne, żebyśmy cały czas opowiadali o tym, że jest groźnie, że możemy komuś zagrozić.
A pojawił się, panie profesorze, pojawił się taki pomysł, że być może po to, żeby nie mieć kłopotów z egzekwowaniem, no i z tym prawem, o którym rozmawialiśmy, które jest jednak dziurawe, więc nie bardzo pozwala na ukaranie i takie egzekwowanie noszenia maseczek w sklepach i w miejscach publicznych zamkniętych, że być może powrócić do tego, aby obowiązek noszenia maseczek był obowiązkowy po prostu wszędzie. Wychodzimy z domu, także na świeżym powietrzu zakładamy maseczkę. I wtedy pozbywamy się kłopotu tego, że ktoś nie wziął, zapomniał, nie założył, nie ma przy sobie.
Staramy się na razie tego nie robić. Analizujemy. To jest główny powód, żeby działać racjonalnie. I pani co, my coraz więcej wiemy na temat tego wirusa, wiemy na temat jego rozprzestrzeniania się. I jeżeli zapadalność nie jest istotnie duża na danym terytorium, to nie ma takiej potrzeby. Ważne jest to, żebyśmy się jednak dystansowali, żeby nie siedzieli jeden drugiemu na plecach. I wtedy oczywiście trzeba maseczkę założyć nawet w przestrzeni zamkniętej. Ale najbardziej istotne jest to, żeby też tą maseczkę nosić wtedy, kiedy ona jest potrzebna, dlatego że ciągłe noszenie maseczki no, będzie nas jednak demobilizowało. No, maseczka nie jest niczym przyjemnym, aczkolwiek jest koniecznym. I maseczka jest w tej chwili uznawana jako bardzo skuteczne narzędzie zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa. Kiedyś było inaczej, kiedyś przecież wiedza była zupełnie inna. Jeszcze na początku pandemii wiele krajów, CDC, czyli instytucje zarządzające zdrowiem publicznym na świecie, mówiło, że nie ma takiej potrzeby.
No tak, a każdego potem na przykład pamięta pan minister Szumowski, były już minister zdrowia, mówił, że będziemy nosić maseczki, dopóki nie zostanie wynaleziona szczepionka. Więc...
No w przestrzeni zamkniętej cały czas na razie nosimy maseczki i pewnie nie zapowiada się, żeby ta szczepionka tak szybko była, bo to jeszcze pewnie wiele tygodni lub też wiele miesięcy. Szczepionka musi być bezpieczna, musi mieć absolutnie sprawdzony profil bezpieczeństwa. Poza tym no też proszę pamiętać o tym, że musi być dostępna, no i nie wszyscy będą chcieli się zaszczepić. Ta szczepionka nie będzie obowiązkowa, przynajmniej na razie tak nam się wydaje, że opanowanie tego wirusa szczepionka nie musi być obowiązkowa, tym bardziej, że byłoby to trudne do zaakceptowania przez covidosceptyków, ponieważ w przestrzeni publicznej cały czas są teorie, że tego wirusa właściwie nie ma, no nie można go zobaczyć i że właściwie jest to jakiś spisek. Także my mamy z tym niemały kłopot, bo to, że wirusa nie widać, no to powoduje też to, że jest jakaś grupa, która ma możliwości wpływania na innych. To przecież niestety internet, może na szczęście, bo tam też jest oczywiście nieprawdopodobny zasób wiedzy, ale media społecznościowe, szaleństwa, covidocelebryci, tak, którzy uważają, że nie ma, nie będę nosił maseczki, tak, ja mam licencję na mądrość, wiem, że to jest wszystko niepotrzebne. To jest dla nas istotne zagrożenie. No, edukacja i dobre przykłady, to jest najbardziej istotne.
I stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą rozmowę. Główny inspektor sanitarny, profesor Jarosław Pinkas, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Proszę założyć aplikację, która jest naprawdę bezpieczna i da nam bardzo wiele dobrego. Będziemy bardzo bezpieczni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za rozmowę.